Nasz region, Polska, świat. Wydarzenia, opinie, komentarze. Radiowa Panorama Tygodnia.
Na zegarze 14 minut po godzinie 10. Tomasz nie śpiał przed mikrofonem. Dziś za stronę techniczną naszej audycji odpowiadają Bogusław Wichrowski i Marek Neknajewicz, a gośćmi Panoramy Tygodnia są pani poseł Monika Pawłowska, Nowa Lewica. Dzień dobry.
Witam panie redaktorze, witam państwa.
Poseł Jan Łopata, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Kłaniam się panią, kłaniam się państwu, dzień dobry.
I poseł Krzysztof Szulowski, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
A zaczynamy od sprawy, która budzi już od wielu miesięcy duży niepokój Polaków, ale ostatnio też za sprawą nowych doniesień, które każdego ranka podaje Ministerstwo Zdrowia, chyba jeszcze bardziej. W czwartek 615, w piątek 657 przypadków nowych zakażeń koronawirusem odnotowano w Polsce. To najwięcej od początku epidemii. I na początek pytanie, czy to jest efekt nieroztropności Polaków, którzy w wielu miejscach nie noszą maseczek, nie zachowują dystansu społecznego, czy jednak jakiś błąd popełniony wyżej? Zbyt szybko zrezygnowaliśmy z obostrzeń i zaczęliśmy je znosić. A mówiąc wprost, czy to jest efekt jakichś błędów rządu w postępowaniu z epidemią? I tutaj na początek poproszę o zabranie głosu pana posła Krzysztofa Szulowskiego.
Myślę, że to nie jest wynik jakichś tam błędów, natomiast my przede wszystkim uczymy się na tej pandemii. Nie znamy charakterystykę tej pandemii i jeśli porównujemy ją do znanych nam wcześniejszych, jak chociażby SARS-u, czy MERS-u, czy co roku występującej grypy, to przebieg tamtych chorób jest nie tyle chorób, co charakterystyka epidemiczna tamtych zakażeń jest zupełnie inna, więc wirusolodzy już na początku zastanawiali się, czy to będzie choroba, która sama wygaśnie, na przykład latem, czy też będzie trwać długo. I w tej chwili...
Dziś wiemy, że nie wygasła, tak? A też były zapowiedzi jeszcze kilka tygodni temu, czy informacje, deklaracje choćby premiera, ale także po innych polityków partii rządzącej, że epidemia jest w odwrocie. Dziś trochę no właśnie,
tak. Myślę, że, tych słów. Myślę, że nawet dzisiaj żaden z wirusologów nie jest w stanie przewidzieć, jaki będzie dalszy rozwój sytuacji. Natomiast te liczby, które w tej chwili występują, nie są jeszcze powodem do jakiegoś wielkiego strachu, do wielkiego alarmu.
Bo jak patrzymy na Europę Zachodnią, gdzie też widzimy w wielu krajach wzrost zachorowań, tam te statystyki są też dużo większe. To trzeba też podkreślić.
Celem działań Ministerstwa Zdrowia, całego rządu, wszystkich, którzy się tą pandemią zajmują, było to, aby nastąpiło spłaszczenie liczby zachorowań. Żeby nie doszło do tego, że w tym samym czasie choruje bardzo duża liczba osób, a stąd przepustowość naszych szpitali, tak jak w wielu innych krajach, nawet zachodnich się stało, nie pozwoli na to, aby dobrze zająć się wszystkimi chorymi pacjentami. To nam nie grozi. Natomiast oczywiście myślę, że jesteśmy w takim momencie, kiedy powinniśmy się znowu zastanowić nad tym, aby te obostrzenia, które zostały narzucone, bo nie mówię o dodatkowych, aby były przestrzegane, jak chociażby konieczność zachowania odstępów pomiędzy ludźmi, unikanie tworzenia dużych zbiorowisk, jak i noszenie tych właśnie maseczek, które jednak swój sens mają.
Te restrykcje właściwie one obowiązują. Pytanie, jak są przestrzegane i co robią służby, żeby egzekwować przestrzeganie tych nakazów, ale tu już zwrócę się do pani poseł Pawłowskiej. Powinniśmy wrócić do sankcji?
Czy powinniśmy wrócić do sankcji? No, powinniśmy przede wszystkim być odpowiedzialni. Mówię tutaj o panu premierze, dlatego że takie śmiałe tezy, które głosił, że mamy już koniec pandemii, że spłaszcza nam się liczba zachorowań, no, okazały się kłamstwem. Co wywołało takie społeczne rozluźnienie? No nie oszukujmy się. To spowodowało, że poczuliśmy się bezpieczniejsi, poczuliśmy, że nie musimy stosować się do na przykład odległości pomiędzy sobą wcześniej preferowanej czy zarządzonej do maseczek. W sklepach ja sama mijam wiele osób, które nie noszą maseczki. Panie nawołują do noszenia maseczek. Ja zawsze staram się bardzo spokojnie i odpowiedzialnie nawoływać do tego, żebyśmy przede wszystkim dbali o swoje zdrowie i o zdrowie innych. Bo jesteśmy nie tylko za siebie odpowiedzialni, ale również za inne osoby.
Więc... Ale widać, że w dużej mierze jest to nieskuteczne, czyli należałoby w takim razie wydać jakieś zalecenia dla służb, żeby reagowały bardziej stanowczo, żeby posypały się, mówiąc kolokwialnie, mandaty?
Nie uważam, że w dobie pandemii, w momencie, kiedy ludzie tracą pracę i nie mogą jej znaleźć, nakładanie jakichś kar będzie odpowiednim ruchem. Wiem, rozumiem, pamiętam, zorganizowaliśmy wybory, rozluźniliśmy nasze nastroje dotyczące koronawirusa, więc teraz należy przełknąć tą żabę i uderzyć się.
Ale też trzeba pamiętać, że jednak te wybory przy całej sytuacji, oczywiście nowej dla wszystkich, ten termin był jakimś konsensusem politycznym.
Oczywiście był konsensusem politycznym, ale pamiętajmy, przeprowadziliśmy wybory w dobie pandemii. Było porozumienie, w porządku. Ja to wszystko rozumiem i też byłam za tym, żebyśmy uporządkowali tą sytuację, którą wywołał PiS, ale teraz przede wszystkim zadbajmy o swoje zdrowie. Liczba zachorowań z dnia na dzień wzrasta. Co więcej, pewnie jak wrócimy wszyscy z wakacji, a tak będzie, ta liczba jeszcze może się powiększyć. Gdzieś tam z nieoficjalnych informacji ministerstwa, któryś wiceminister szacuje, że po wakacjach, pod koniec sierpnia, dzienna liczba zachorowań będzie oscylowała przy około 1000, może więcej, więc dbajmy o siebie.
Jan Łopata, panie pośle, z wami Rada Naczelna. Czy rozmawialiście na Radzie Naczelnej, jak pomóc rządowi, władzy wyjść z kryzysu związanego z epidemią i co zrobić, żeby te statystyki no, jednak były w jakiś sposób
Rada
bardziej
optymistyczne? Rada Naczelna rzeczywiście obradowała. Była uroczysta, bo związana ze 125-leciem powstania Ruchu Ludowego, powstania Polskiego Stronnictwa Ludowego i temu była głównie poświęcona, omówienie również wyników wyborów parlamentarnych. Nie rozmawialiśmy, jak pomóc władzy. Władzy, która tak na dobrą sprawę nie chce, żeby jej pomagać. W różnych obszarach odmawia pomocy, nie chce tej pomocy. A władza jest niekonsekwentna. I tutaj jak rozmawiamy o przyczynach, o zachowaniach, no to właśnie brak konsekwencji, brak spójności tej władzy, chociażby też w stosunku do postawy związanej z wirusem, powoduje, że jest tak, jak jest. Mówicie państwo o tym, o premierze, jego wypowiedzi. Sam powielałem to, bo to było no, dość nieodpowiedzialne, to powiedzmy sobie, ale i kuriozalne. No, ucieszył się, jak zobaczył panie bez maseczek, o widzę to w odwrocie, jest już wirus, tak, macie rację, bardzo proszę, zachęcam, zapraszam i tak dalej. No, jest premierem rządu, a nie przedstawicielem tej partii, która zabiega o dobry wynik dla swojego kandydata. Też, ale to naprawdę trzeba mierzyć równomiernie. I efekty nie trzeba długo czekać. To rozluźnienie wynika również z postawy właśnie chociażby premiera. A dzisiaj w jednej ze stacji komercyjnych, nie będę wymieniał, ale to łatwo sobie sprawdzić, pan minister Szumowski przestrzega, wrócił z urlopu, i przestrzega, że będzie...
Ale był że wcześniej, będzie... służby informowały, że był wcześniej w kontakcie z ministerstwem, prosił o raporty.
Coś podobnego, naprawdę? To wyjątkowa sytuacja, panie redaktorze. Powiedział tak, że jeśli województwo śląskie i małopolskie przebadaliby w całości, to ilość osób, które byłyby zakażone, zarażone, byłaby wielokrotnie większa. Czyli to, co opozycja, no, ludzie rozsądni, zresztą pan poseł Sośnierz ze środka władzy, z samego epicentrum tej władzy mówił właśnie od miesięcy, że nie badane są, nie przeprowadzane są badania na tego wirusa, na posiadanie tego wirusa, nazwijmy to w ten sposób. I stąd te różne rozbieżne statystyki. I to jest naprawdę błąd. Powiem Państwu też taką kuriozalną, tutaj przed wejściem na antenę rozmawialiśmy. No, mamy przed sobą 6 zaprzysiężenie pana prezydenta. Ważne wydarzenie, niezależnie od tego, po której stronie stoimy, tu w tym studio siedzący, to wydarzenie związane z pewnym procesem demokratycznym w Polsce, chcielibyśmy jako posłowie być obserwatorami, być uczestnikami tego wszystkiego. I kancelaria nam Sejmu przysłała informację, że powinniśmy zrobić sobie testy, a zwrócą nam pieniążki za te testy, bo one nie są takie tanie. Ja słyszę, że ponad 500 zł kosztuje jeden test. I w jakiej sytuacji nas stawiają? No powiem uczciwie, że ja się zbulwersowałem i się zezłościłem, powiem uczciwie, i tak jak miałem być na tym zaprzysiężeniu, tak pewnie nie pojadę, żeby nie spotkać się z zarzutem, że wam to nawet zwracają za badanie. No to jest niekonsekwencja cały czas, o której wcześniej mówiłem w tym ogólnym pojęciu.
W tym temacie postawimy kropkę, przejdźmy do kolejnego. W czwartek premier Mateusz Morawiecki poinformował o skierowaniu wniosku do Trybunału Konstytucyjnego. Wniosku o zbadanie zgodności konwencji stambulskiej z konstytucją. To jest ta sprawa, która od ładnych kilku dni wzbudza ogromne kontrowersje w świecie politycznym w Polsce i właściwie nie tylko, bo mamy reakcję płynące do Polski z różnych instytucji europejskich. Minister Sprawiedliwości i szef Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro złożył w poniedziałek wniosek do minister rodziny o wszczęcie procedury wypowiedzenia tej konwencji. Czy to jest słuszny krok i co z niego może wyniknąć, poseł Krzysztof Szulowski?
Ja uważam, że to jest bardzo dobre posunięcie, skierowanie tej konwencji do Trybunału Konstytucyjnego. I muszę powiedzieć, że dyskusja, która się toczy teraz, toczyła się, ale być może w zbyt małym zakresie, już w 2015 roku, kiedy my tę konwencję przyjmowaliśmy, potem ratyfikowaliśmy. I jak ja...
Rzutem na taśmę prezydent Komorowski.
Z jednej strony tak. Zajrzałem, jak wyglądało wtedy głosowanie, jak posłowie się zachowywali, jeśli chodzi o głosowanie w samym parlamencie. To tam rzeczywiście Platforma Obywatelska, Ruch Palikota rzeczywiście popali. I to 245 posłów było za, a 170 posłów było przeciw. Cały klub Prawa i Sprawiedliwości był wtedy przeciw. Ale można postawić zarzut, że wtedy jednak dyskusja była zbyt krótka na ten temat, bo temat jest bardzo ważny. A z drugiej strony,
panie pośle, w 2012 roku konwencja została podpisana, ratyfikowana później, więc był też czas na debatę.
Ale tej debaty było jednak za mało. A z drugiej strony myślę, że nie powinno dochodzić do takiej sytuacji, że tuż w przededniu wyborów prezydenckich, bo 13 kwietnia prezydent ostatecznie podpisuje, prawda? Jednak jest pewna taka umowa, konwencja, żeby pod koniec urzędowania tak ważnych dokumentów nie podpisywać. I generalnie o ile dużo krajów podpisało te konwencje, to jednak są takie, które nadal nie ratyfikowały.
Azerbejdżan.
Nadal nie ratyfikowały.
Poseł, ale także Czechy, Litwa, Bułgaria, Wielka Brytania.
Tak. I właśnie w Bułgarii doszło też do sytuacji, że Trybunał Konstytucyjny skierowano konwencję do Trybunału Konstytucyjnego i Trybunał stwierdził niezgodność z Konstytucją, więc my idziemy tą samą ścieżką. A osobiście uważam, że podstawy do tego, żeby Trybunał stwierdził, że pewne aspekty tej konwencji są niezgodne z naszą konstytucją, są. Ja osobiście, jako poseł, gdybyśmy głosowali już w tym momencie nad
wypowiedzeniem
tej konwencji, podniósłbym rękę za wypowiedzeniem, dlatego że Uważam, że te aspekty ideologiczne, które ta konwencja przemyca, są jednak nie do zaakceptowania dla naszego
społeczeństwa. Kwestie ideologiczne to jedno, kwestie prawne drugie, ale też jest taki wymiar solidarnościowy tej konwencji, w której jest odniesienie do rzeczy, do przestępstw wręcz, może z którymi my nie mamy na co dzień do czynienia, ale też kwestia właśnie solidarności, że popieramy pewną ideę, co do której zgadzamy się wszyscy.
Ja chciałem powiedzieć, że przede wszystkim my w Polsce nasze prawo uważam w bardzo dobry sposób, w bardzo dobrym zakresie, szczególnie po przyjęciu jeszcze w tym roku, w kwietniu, też nowych zapisów dotyczących zjawisk przemocowych wobec kobiet w rodzinach. Kobiety i członkowie rodzin są prawnie bardzo dobrze zabezpieczeni. Natomiast rzeczywiście to, co pan redaktor mówi, są tam zapisy, które można odnieść do trochę innych kultur niż nasza, bo które się u nas w ogóle nie zdarzają, prawda? Jak no, w przypadku kobiet okaleczanie chociażby narządów rodnych, zjawisko, no czasami nawet morderstw
rytualnych.
Tak, rytualnych, czy wynikłych z tego.
No właśnie, czy właśnie w tym wymiarze, w tym aspekcie, panie pośle, nie
to
warto
w ogóle
było...
nie pasuje do naszej kultury. Natomiast.
No ale właśnie chodzi o to, że piętnujemy to nawet takie zasady u innych, takie wydarzenia.
Tak, ale to wprost nie jest powiedziane. I my mamy prawo też odczytywać, że. Te pewne zapisy mówiące o tym, że przemoc wynika czy z tradycji, czy nawet z religii, to akurat no, są dla nas wprost obraźliwe, bo chyba nikt nie powinien przede wszystkim powiedzieć, że religia katolicka, czy nasza tradycja jest źródłem przemocy w rodzinie. To źródło przemocy należy szukać zupełnie gdzie indziej.
Pani poseł Pawłowska, Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy wydało też komunikat, w którym ocenia, że plan polskiego rządu dotyczący właśnie wszczęcia procedury wyjścia z konwencji stambulskiej jest powodem do poważnego zaniepokojenia. Lewica też jest zaniepokojona.
Myślę, że wszyscy powinni być zaniepokojeni, bo to jest jasny sygnał. Ja przynajmniej tak to odczytuję. Jasny sygnał do tego, żeby dawać jakieś ciche przyzwolenie na bicie kobiet, dręczenie kobiet. Panie pośle, proszę nie machać głową. Jeżeli tam są zapisy, sam pan powiedział, które traktują o tym, że jesteśmy przeciwni okaleczaniu, mimo że nie dotyczy to, przypuśćmy, naszej kultury, ale mamy wielokulturowy świat i musimy się z tym pogodzić. A jeśli tam są zapisy, które piętnują okaleczanie, jak to pan powiedział, dróg rodnych, narządów płciowych. To co, jeśli wypowiadamy tą konwencję, to my się na to zgadzamy, że tak powinno być, bo oni mają taką kulturę. No nie, po prostu nie. To jest karygodne i tutaj nie ma o czym w ogóle dyskutować. A minister Ziobro, dając jasny sygnał o tym, że chcemy wypowiedzieć tą konwencję, daje przyzwolenie tym wszystkim katom, którzy codziennie tłuką kobiety. Mhm. Tak.
Tylko pytanie, czy, bo tutaj są, jednak pojawiają się zarzuty wprost adresowane w kierunku ministra Ziobry, który, co przyznają nawet eksperci, no, niespecjalnie przepadający za ministrem Ziobro, przyznają to, że dziś mamy przepisy, które w dobry, wystarczający sposób chronią ofiary tego typu przestępstw,
no i
przemocy domowej.
Nie rozumiem, dlaczego mamy wypowiadać, skoro tak się zgadzamy i mamy takie świetne prawo, które chroni ofiary, to dlaczego wypowiadamy konwencję antyprzemocową? To jest dla mnie całkowicie niezrozumiałe. Poza tym tak naprawdę grzejemy ten temat już od tygodnia, może więcej, a nie widzimy, że to po prostu przepychanki w obozie PiS-u. Najpierw Maląg, później Ziobro, na koniec Morawiecki utarł nosa Ziobrze, kieruje to do Trybunału Konstytucyjnego, jakby nie wiedział, że każda umowa międzynarodowa jest sprawdzana pod względem zgodności z prawem krajowym. Także nie dajmy się zwariować.
Pan poseł Jan Łopata, ten wniosek premiera Morawieckiego do Trybunału Konstytucyjnego, to salomonowe rozwiązanie czy przeciąganie sprawy? A może, jak zdaje się, Borys Budka powiedział, umywanie rąk jak niczym Piłat?
Borys Budka nie jest dla mnie jakimś wyrocznią, wykładnią. Generalnie zgodziłbym się tutaj...
Mówi to niedawny koalicjant.
Ale to nie ma żadnego znaczenia. Jestem członkiem od zawsze Polskiego Stronnictwa Ludowego. I co do strony programowej, ideowej, jestem wierny temu stronnictwu. Ale zgodzę się tutaj z wypowiedzią, z ostatnim przynajmniej akapitem wypowiedzi pani poseł, że jest to pewna przykrywka i rozgrywka.
Oczywiście.
Oprócz tych składników, o której tu państwo, panowie mówiliście, czyli ideologiczne, gender, płeć społeczno-kulturowa i to drażniące, prawnych, o czym też mówiliście, bo tych, to jest obszerny dokument, żeby była jasność. To jest też trzecie zjawisko nakładające się na tę całą dyskusję i jakby temat źle brzmi zastępczy, ale w tym rozumieniu problemów dzisiaj w Polsce istniejących, to tak można to potraktować. I jest pan prezes Kaczyński, który sobie siedzi w fotelu, rękoma palcami przebiera i rozstawia te pionki. Zaczęli tam coś sobie między Zjednoczoną Polską, Zjednoczoną Prawicą podnosić głowę, no to wrzutka i teraz zobaczymy, kto tu rządzi. No i właśnie, to nie ani Salomonowe, ani przeciągnięcie. Wiemy, jak pracuje, czyli nie pracuje dzisiaj po zmianach Trybunał Konstytucyjny. Czyli to są miesiące, a ja podejrzewam, że lata. I to będzie ten moment, który dla obozu władzy będzie ważny, istotny. Wtedy Trybunał się zbierze i ogłosi to albo to. Nie wiem, co ogłosi. Bo rzeczywiście to nie jest łatwy dokument. Tylko chciałem zauważyć jedno jeszcze rzecz.
Pan poseł zasadniczo się...
Zasadniczo powiem szczerze, jak było, sam sprawdzałem. Kiedy było głosowanie nad wnioskiem, nad ustawą o ratyfikacji, Janek Łopata, poseł ósmej kadencji, głosował przeciw, żeby było jasno. Ale dzisiaj, po tym całym zamieszaniu, po wniknięciu bardziej w zapisy i w rozeznanie tego wszystkiego, byłbym przeciwko wycofaniu.
Czyli niczym profesor jeszcze... Coll.
Nie, chciałbym jeszcze...
6 lat temu był przeciwno, krytyczny mocno, mówi o zagrożeniu
Panie
dla
redaktorze,
cywilizacji.
Nie wycofują się tylko ludzie, którzy moim zdaniem nie do końca myślą.
Ale tutaj pan poseł jeszcze powiedział, że nie było debaty.
Ale pozwólcie jeszcze jedno zdanie tylko powiem. Otóż nie wiem, czy państwo zauważyli i mam nadzieję, że taka wiedza w rządzie jest, że Rada Europy to jest trochę większe ciało niż Unia Europejska i tylko państwa. I tam jest również Unia Europejska jako podmiot. Unia Europejska jako podmiot podpisała, nie ratyfikowała. Ale jeśli ratyfikuje, to to prawo będzie w Polsce również obowiązywało. Więc to, co mówimy, że burza w szklance wody, to, że mówimy to rozgrywki na potrzeby wewnętrzne Polskiej Zjednoczonej Prawicy, no to się w pełni zgadza.
To w takim razie o ten wątek polityczny zapytam. Ile w tej sprawie pana posła Szulowskiego, ile w tej sprawie jest rozgrywek politycznych wewnątrz Zjednoczonej Prawicy, a ile realnej troski o porządek prawny Polski?
Myślę, że nie można tu mówić o rozgrywkach politycznych, dlatego że...
No ale wszyscy mówią, pan pośle.
Tak, ale... Ten wątek pojawił się, można powiedzieć, w ostatnich dniach czy tygodniach.
No właśnie.
Kiedy tak. To wprost...
No i to jest osobne pytanie.
Dlaczego trzeba było czekać? Minister Ziobro zawnioskował, żeby uruchomić procedurę jakby...
Tak, a Morawiecki pokazał, kto tu rządzi.
Wyjścia z tej ratyfikacji.
Dajmy posłowi Szulowskiemu.
Natomiast dyskusje o tej konwencji stambulskiej toczą się jednak już ostatnie lata. I przynajmniej też w naszym klubie. I mówię tak. Jedyne wątpliwości związane z tym, co z tym fantem robić teraz, moim zdaniem wynikają z tego, czy rzeczywiście nie skażemy się, nie otworzymy kolejnego frontu walki z, nazwijmy to, tak zwaną Unią Europejską, czyli instytucjami Unii Europejskiej, czy to nam jest potrzebne. Natomiast gdybym miał w oparciu o swoje sumienie, swoje przekonania głosować już w tym momencie, zdecydowanie bym głosował...
Tak jest, zabiciem kobiet.
Tak, tylko panie pośle, tylko też pytanie, co z tej debaty wyniknie, no bo też widzimy, że wewnątrz Zjednoczonej Prawicy no są tarcia, mówi się o rekonstrukcji tego rządu, mówi się o tym, że koalicjanci mają stracić tę liczbę ministerstw, które obsadzają. No jednym z nich jest jest minister sprawiedliwości, zdaje się pewny swojej funkcji, no ale, ale też walczy o kolejne, drugie ministerstwo, o pozostawienie tego ministerstwa środowiska, bo dziś Ministerstwo Klimatu i Ministerstwo Środowiska też mają zostać prawdopodobnie połączone. Wszyscy to obserwujemy. No i pytanie, czy wywołanie tej dyskusji akurat teraz, 5 lat po ratyfikacji, po wyborach prezydenckich, nie jest jakimś elementem układanki politycznej wewnątrz waszego obozu?
Panie redaktorze, będę dopytywał. Myślę, że to jest to, że ten temat wynikł w tym momencie, rzeczywiście wynika z tego, że minął okres kolejnych wyborów, prawda? Potrójne wybory w ostatnim czasie się odbywały, a trudne sprawy dyskutuje się rzeczywiście w czasie wolnym od wyborów. Teraz jest 3 lata wolne od wyborów, jesteśmy tuż po wyborach i takie najtrudniejsze tematy będziemy
tylko też z kolei pytanie, czy nie odłożenie tej sprawy, czy skierowanie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego de facto tej dyskusji
nie zamyka.
Nie odłoży, tak, przynajmniej w czasie.
Panie redaktorze, to akurat zależy od Trybunału Konstytucyjnego.
Który nie pracuje.
W jakim tempie wyda wyrok w tej sprawie. Natomiast chciałem jeszcze powiedzieć...
Spotkamy się przed wyborami.
Nie jest to element rozgrywki nad tematem. Szczególnymi ugrupowaniami, dlatego że w każdym z ugrupowań wchodzących w skład Zjednoczonej Prawicy może być różne podejście posłów do tego tematu.
Pani poseł Monika...
Że mogę chwilę, tak?
Tak jest, super. Proszę.
Po pierwsze, tak jak już powiedziałam, cały wachlarz przedstawicieli każdej cząstki z tej koalicji pisowskiej się wypowiedział i prześcigiwali się w mediach, kto podgrzeje bardziej temat. Po drugie, teraz w Trybunale Konstytucyjnym będzie to leżeć. Ja przypuszczam, obym się myliła, że do przyszłych wyborów, żeby znowu podgrzać temacik i wtedy znowu będziemy dzielić społeczeństwo i dyskutować, czy jesteśmy za, czy przeciw. A w międzyczasie pamiętajmy, że płacimy za wojska amerykańskie u nas. Są u nas ponad prawem, tak naprawdę. Nie radzimy sobie z koronawirusem.
Dlaczego ponad prawem?
Bo będą sądzeni w Stanach.
Ale takie są, to jest efekt umowy.
Nie, no właśnie, a jaką umowę podpisujemy? O tym mówię.
I to się dzieje? To...
Nie dzieje się to wszędzie, panie redaktorze. Na pewno nie w Niemczech, gdzie teraz stacjonowali. Także to
stacjonują
jest
cały czas i będą?
No okej, okay, część. 4000. To jest tak. Kiepska praca naszego rządu i żeby te wszystkie wydatki, które teraz będziemy wrzucać do kieszeni Stanów Zjednoczonych i znowu prężyć muskuły i psuć sobie relacje z całą Unią Europejską, no to jest po prostu jakiś absurd. I żeby nie niepokoić społeczeństwa, nie informować, no to podgrzewamy takie tematy, które są kontrowersyjne. Tak samo jak to było przy tarczy. Już nie pamiętam, której z kolei, ale wrzuciliśmy pająk Godek, a raczej opozycja do lewicy, do wszystkich demokratycznych środowisk, czyli PiS, wrzucił panią Godek i przykrył się temat problemów z koronawirusem. I teraz robimy to samo, na okrągło. Więc ja chciałabym się mylić i chciałabym zobaczyć, kiedy Trybunał Konstytucyjny wyda ten wyrok.
Będziemy to oczywiście o tym dyskutować i na pewno wracać do tej dyskusji w Radiu Lublin. Chciałem przejść do ostatniego tematu, ale zanim to zrobię, gwoli ścisłości odnotujmy, bo pojawiły się najświeższe dane Ministerstwa Zdrowia dotyczące zachorowań na COVID-19. 658, czyli nieznaczny wzrost w stosunku do wczoraj, 18 w województwie lubelskim. Tyle gwoli ścisłości z tych najnowszych danych. A teraz przejdźmy do trzeciego dzisiaj tematu. We wtorek rząd przyjął założenia do projektu budżetu na 2021 rok. No i w tych założeniach mamy wzrost PKB o 4%, stopę bezrobocia na poziomie 7,5%, a inflację na poziomie 1,8%. Pada też sformułowanie o wysokości dochodu, który będzie uzależniony od spodziewanego ożywienia gospodarczego. No oczywiście po pandemii tutaj to jest jedna wielka niewiadoma. Pytanie, czy to są założenia optymistyczne, czy realne? Zwrócę się do pana posła Jana Łopaty.
Bardzo dziękuję.
Wieloletniego posła sejmowej
komisji. Prawda, 12 lat w pracy w Komisji Finansów. Większości tych...
Budżetowe kwestie nie mają przed tych panem lat, posłem
Nie, to za dużo powiedziane, ale rzeczywiście cokolwiek. Ale tutaj niestety muszę rozpocząć od też jakiejś pewnej spojrzenia politycznego na to wszystko, bo to te tematy, których tu rozmawiamy, wbrew pozorom i jakby odrębności swej, łączą się z tym trzecim, który pan rozpoczął, bo to wszystko, o czym mówiliśmy...
Chodzi o pieniądze.
Chodzi o pieniądze. Chodzi też i o budżet, i ten COVID, i ta konwencja w jakiś sposób również się z tym wiąże, bo powiedzmy sobie tak, założenia zgodnie z konstytucją, z pewnym rytuałem prawem premier musi złożyć i to uczynił zgodnie, nie łamiąc przepisów, ale zarówno on, ja nie będę tu się nastawiał na krytykę, zarówno on, jak i pewnie nikt najlepiej wiedzący z opozycji nie jest w stanie przewidzieć, jakie będą do końca wyniki roku 2020, czyli bieżącego. Dlatego, że to, jak widzimy, się rozwija COVID w sposób, no, nie... szukam tu słowa dobrego, że nie chcę ludzi straszyć, ale jednak jakiś taki nie za bardzo przewidywalny. Zresztą dzisiejsza ta wypowiedź, jeszcze raz ją przywołam, ministra Szulowskiego wskazuje, że... Przepraszam. Przepraszam jeszcze raz.
Ale to...
Nie, to dla reklamy, dobra.
Ale pan poseł Szulowski nie ma zakusów w tej chwili na żadne ministerialne stanowisko.
Więc wracam do tematu. Wskazuje, że będzie problem. I to oznacza, że może nawet nie dyrektywami rządowymi, ale po prostu zwyczajnie gospodarka będzie się hamować. Widzimy, że wiele państw europejskich, Hiszpania, Włochy, Belgia, to jest kilkanaście procent spadku PKB. U nas na razie optymistycznie to dość brzmi, bo mówimy o 4-4,5, ale ja naprawdę chciałbym te końcowe dane wiedzieć, jak dochody budżetowe są, jak to PKB w tym roku, bo to jest podstawa do dyskusji, realnej dyskusji o budżecie roku przyszłego. I moim zdaniem pewnie część środowiska, ta bliżej Ministerstwa Finansów, ma świadomość, że jest bardzo trudna sytuacja i stąd też takie próby różnego przykrywania. Od tego wszystkiego, bo przecież te programy społeczne uzależnione są wprost od dochodów, no to sobie powiedzmy. Ograniczenie jakiegokolwiek z tych mocno rozbudowanych programów socjalnych, społecznych spowoduje, że w społeczeństwie wśród Polaków narośnie jakieś przekonanie, że do czasu wyborów, do czasu, kiedy obiecywaliśmy, to one były, a teraz przychodzimy do realnego świata gospodarki i finansów i tych pieniędzy nie ma. Więc reasumując, nie krytykuję, bo na pewno nie mam wszystkich danych, jakie będą z roku, nikt nie ma jeszcze je z roku 2020. Będzie nowelizacja, zapowiadana nowelizacja budżetu tegorocznego, bo w niektórych elementach na pewno środków.
Nie unikniemy.
Nie unikniemy, zabraknie. Mówi się o deficycie sięgającym 100 miliardów złotych. To zauważmy, że przy dochodach budżetowych no to będzie blisko
jednak,
30%.
Panie pośle, mamy też wypowiedź dyrektor Międzynarodowego Funduszu Walutowego, pani Georgiewie.
Czytałem, znam ją, tak.
Właśnie, ona mówi,
żeby
globalny
trzymać
spadek,
tą drogą.
Dokładnie. Chwali polski rząd, polskie władze. Wprawdzie globalny ten spadek PKB przewidywany jest na ten rok na 4,9% i to będzie najwyższy stopień recesji w ostatnich 30 latach, ale jak mówię...
Panie redaktorze, zarówno
Polska,
pan...
Ja tylko zacytuję. Polska w kryzysie podjęła odpowiednie kroki, tak szybko, jak było to konieczne. Była silna przed kryzysem i w kryzys wstąpiła, mając równie silną pozycję ekonomiczną, z szybszym wzrostem niż reszta Europy. Recesja w Polsce jest mniejsza niż w reszcie Unii Europejskiej. I jeśli miałabym przekazać jakąś wiadomość dla polskich władz, zostańcie na kursie.
A miałem pochwalić Radio Lublin za obiektywizm.
Ja tylko cytuję. Ale opozycja często powołuje się na instytucje międzynarodowe.
Ja znam tą wypowiedź i jak pan zauważył i państwo zauważyli, ja nie rozpocząłem i nie krytykowałem. Ja mówiłem, że zarówno państwo z rządu, jak i nikt realnie chodzący po ziemi nie będzie krytykował dzisiaj, kiedy tych podstaw do końca nie znamy. Bo przewidywania są naprawdę dość trudne. Powiedziałem również, że są państwa, i tu wymieniłem Włochy, to chyba nie wymieniłem, a są też w bardzo trudnej sytuacji, które są zdecydowanie gorszej sytuacji, są uzależnione w dużej części również od eksportu
i od turystyki chociażby, a dzisiaj turystyka prawie jest wygaszona we Włoszech, w Hiszpanii. Dodatkowe państwa, Wielka Brytania, Niemcy jakby zabraniają czy ograniczają przepływ turystów, więc na pewno będą im trudniej. My generalnie, nasze PKB jest przede wszystkim, niestety trzeba to zauważyć, ale taka jest prawda, oparte na konsumpcji wewnętrznej. Inwestycje niestety stoją, a handel zagraniczny na tym poziomie, który był, w zasadzie utrzymuje się, więc ta wewnętrzna konsumpcja w sytuacji, kiedy nie byłyby zagrożone, ja się tego obawiam, nie byłyby zagrożone programy społeczne, to ten pieniądz będzie wywoływał. Przy założonej tej małej inflacji ona realnie będzie większa, więc i dochody podatkowe by były większe. Ja nie krytykuję, ja tylko mówię i nie mówię też, że jest, założenia są realne, bo po prostu nie znam wszystkich wskaźników z roku 2020.
I to jest największa dzisiaj zagadka, ale zapytam posła Szulowskiego, no właśnie, na ile z tych założeń zostanie ostatecznie w projekcie, który do końca sierpnia też powinniśmy poznać?
Oczywiście jest to dużą niewiadomą, bo przypomnę, że wkraczaliśmy w ten rok z założeniami, że będzie po raz pierwszy od wielu lat zrównoważony budżet, prawda? Natomiast stało się to nieszczęście pandemii, nieszczęście zarówno w wymiarze zdrowotnym, jak i w wymiarze gospodarczym dla wszystkich krajów. Natomiast chciałem wyraźnie powiedzieć, że założenia, które są przewidziane na przyszły rok, zakładają również zachowanie i nadal finansowanie tych programów prospołecznych, które są bardzo obciążające dla budżetu, ale które wprowadziliśmy. To jest, myślę, bardzo ważne. Zakładają waloryzację rent i emerytur na poziomie dotychczasowym. Zakładają wzrost płacy minimalnej i tu się nie zgodzę z jednym zdaniem pana posła dotyczącym inwestycji. Bardzo duży nacisk kładziemy na prowadzenie inwestycji.
Na razie werbalnie, na zasadzie takiej, że te może pieniądze będą unijne.
Dobrze.
I może coś będziemy robili.
No dzielimy skórę na niedźwiedzi.
Chociażby w tej chwili reagujemy w ten sposób, że utworzony został fundusz inwestycji samorządowych, a więc i nawet na poziom samorządowych duże pieniądze idą po to, żeby...
6 miliardów, one nie uratują.
12, bo premier zapowiedział podwojenie. Tak. Tej...
6,
ale wow.
Rano dzisiaj?
Nie.
To już 11 miliardów.
A więc informacja z ubiegłego...
Samorządy są dożynane.
Ale poseł Szulowski, zaraz panie poseł. Wzmacniamy
inwestycje i myślę, że wszystko to będzie zmierzać do odbudowy potencjału akurat gospodarczego Polski. Natomiast słowa tak ważnej osoby jak szefowa Międzynarodowego Funduszu Walutowego, myślę, że bardzo obiektywne. No, czasami
obiektywny dlatego, że przychylny dla rządu PiS.
To należy się z nich tylko cieszyć, a ja osobiście widzę szansę taką, że przyszły rok i kolejne lata będą okresem, kiedy paradoksalnie jeszcze szybciej będziemy się zbliżali do poziomu gospodarczego wysoko rozwiniętych krajów Unii Europejskiej niż do tych.
Dlatego, że oni się cofają.
Wszyscy byśmy sobie tego życzyli. No
pytanie, oj, nie.
Nie, mówię o rozwoju.
O zbliżaniu.
Natomiast pani poseł Pawłowska, jak pani ocenia te założenia? Pan poseł Szulowski mówił między innymi o tej propozycji zwiększenia płacy minimalnej 2800.
No, kraina miodem i mlekiem.
A lewica od lat postuluje też...
Mówię, kraina mlekiem i miodem płynąca, po prostu włączyć należy odpowiednią telewizję i jest się przeświadczonym, że żyje się w cudownym kraju.
Jesteśmy w radiu.
Nie wskazałam, więc tak, pan premier mówił, zakończyliśmy pandemię, epidemię, nie mamy koronawirusa. No, nie. Teraz pan premier mówi, będzie nam wzrastało PKB, super inwestujemy, jest wspaniale. A propos samorządów. Samorządy w mojej ocenie, a jeżdżę, jestem dosyć aktywnym posłem i rozmawiam z samorządowcami, są dożynane. Rząd rozdaje pieniądze, a tak naprawdę koszty i całe to obciążenie finansowe spoczywa na barkach samorządów, więc jest coraz gorzej, a nie lepiej. Poza tym PiS w samorządach robi co chce. Wczoraj mam świetny przykład. Dostałam informację z gminy Jabłoń w moim okręgu.
Powiat Parczewski.
Dokładnie, powiat Parczewski. Niedawno tam otwierałam biuro poselskie, gdzie radni zostali zwołani na sesję rady. Pan wójt nie otrzymał wotum zaufania, po czym nerwowo wybiegł z sesji, zaczął dzwonić po radnych właśnie PiSu, żeby zsiadali Sam radny PiSu tak powiedział, że wójt zadzwonił, żeby zsiadali z kombajnów i przybiegali na sesję rady, żeby dostał absolutorium. No to jest po prostu kpina. I od wczoraj nie ma nagrania, gdzie zawsze nagranie z sesji było dostępne.
Ale pani poseł, rozumiem, są różne sytuacje w samorządach, ale odniesienie...
No nie, to jest straszna sytuacja i na pewno będę działać w tej sprawie, być może wniosek
rozumiem,
do prokuratury.
Chodzi mi o skierowanie jednak tego toku wypowiedzi na sprawy budżetu państwa, bo chciałbym, jakie jest tutaj stanowisko lewicy, państwu się ten budżet nie podoba, ponieważ...
Nie, dlaczego nam się ten budżet nie podoba? Tak pan poseł Łopata powiedział. Na razie to my niewiele wiemy o jakichkolwiek wskaźnikach. Dzielimy bardzo często skórę na niedźwiedziu. Samorządy dostają promesy, czyli takie papierowe karteczki, za tym nie idą pieniądze. Więc o czym my tak naprawdę mówimy? Lewica owszem jest bardzo konstruktywną opozycją. Myślę, że mądrą. Nie raz już to udowodniła. I jeżeli mówimy o programach społecznych, o podnoszeniu płacy minimalnej, to jesteśmy za. Zresztą niedawno na komisji też procedowaliśmy projekt, który przewiduje dodatek dla służb mundurowych po 25, po 28 latach, żeby zostali w służbie, bo są to jeszcze młode osoby, stosunkowo doświadczone, a wykształcenie kolejnych osób to też są kolejne pieniądze. Pamiętajmy, że nie przybywa. Mamy cały czas deficyt w zatrudnieniu w służbach mundurowych. Więc wszystkie programy, które udźwignie nasz budżet, o którym tak naprawdę, już powtórzę raz jeszcze, niewiele wiemy. Prospołeczne, pomagające naszemu społeczeństwu.
Tam lewica będzie je popierać?
Tak.
Także wzrost płacy minimalnej, chociaż OPZZ-y wnioskują o jeszcze zwiększenie do 3000
złotych. Ale oczywiście, możemy wnioskować w nieskończoność, tylko powinniśmy też realnie podchodzić do tego, co udźwignie budżet. Tak? Pamiętajmy, że jesteśmy w dobie pandemii.
I budżet, i firmy, które będą musiały zapłacić, bo to nie tylko budżetówka, tylko firmy produkcyjne, a to oznacza, że obciążenie ZUS-owskie, zapowiedziana składka, wzrost ze składki ZUS-owskiej na przyszły rok też jest dość duży. Dzisiaj naprawdę jest to, koszty pracy są bardzo mocno obciążające każde firmy, a mówimy o wzroście, a nie o zwijaniu się przedsiębiorców. Ale o tym jeszcze dwa zdania, że niewiele wiemy. No wiemy punktowo, na przykład wielokrotnie pod wpływem jakiejś interwencji zewnętrznej w kampanii, zarówno prezydent, jak minister rolnictwa, chociażby mówię o suszy za rok 2019. Już wypłacone. I za chwilę się pojawia kwota, że jeszcze nie wypłacone. I do dzisiaj jest niewypłacone. Więc jeśli budżet byłby w tak dobrej kondycji, to po co ta polityczna też, ale przede wszystkim gospodarcza kwestia faktu, że nie zostały wypłacone pieniążki za odszkodowania suszowe z roku 2019. Podobnie, jeśli chodzi o inne programy rolnicze związane chociażby ze środkami unijnymi. Kończy się okres programowania, a zaangażowanie wykorzystania środków z PROW-u na przykład w Polsce jest najniższe we wszystkich państwach europejskich. Panie pośle, no niestety tak to jest. To ma też wspólnego z całym naczyniami gospodarczymi.
Wszyscy się zgadzamy, że kluczowe także dla naszej sytuacji gospodarczej będzie rozwój pandemii. Jeśli się nie stanie nic nieprzewidzianego, czyli będzie pod kontrolą, to jestem optymistą co do naszej...
Niepoprawnym chyba.
No ale tutaj chyba nie ma mądrego na to, co...
Nie ma, ale apelować się chyba należy, no bo opierać się na założeniach i na wykładni rządu raczej bym nie zalecał. Raczej logika i rozsądek każdego z nas,
gruszki,
obywateli.
Na wierzbie.
A to ten rozsądek jest zalecał. W każdej sprawie. Zalecał go poseł Jan Łopata, człowiek rozsądny, doświadczony.
Który się nisko kłania panu redaktorowi i wszystkim
Polskie
słuchaczom.
Polskie Stronnictwo Ludowe, pozdrawiam. Bardzo dziękuję. Pani poseł Monika Pawłowska, Nowa Lewica, także była gościem panoramy tygodnia.
Dziękuję panie redaktorze,
bardzo dziękuję
państwu.
I poseł Krzysztof Szulowski, Prawo i Sprawiedliwość, dziękuję.
Dziękuję państwu.
Dziękuję również ja, Tomasz Nieśpiał i koledzy, którzy czuwali nad techniczną stroną naszej dzisiejszej audycji, bo rozmawialiśmy z zachowaniem wszelkich reżimów sanitarnych w odległościach. Marek Nagnajewicz, Bogusław Wichrowski, dziękujemy za uwagę i do usłyszenia.